druga na ten temat sakramentu pokuty. Dzisiaj też trochę nakazał mi ojciec, mówił, że jest to droga, którą nam Chrystus dał, sakramenty, czyli pewien sposób realizacji naszej wiary, przeżywania naszej wiary, bo my możemy sobie zadawać takie pytanie, że no dobrze, ta Ewangelia taka ładna, tyle w niej dobrych treści i tak pięknie byłoby, jakby się dało tym żyć, ale jak to zrobić? I odpowiedź, jak żyć Ewangelią, jest dosyć prosta. W zasadzie aż tak banalna, że czasami o niej zapominamy, że życie Ewangelią to jest właśnie najprostszy sposób przeżywania sakramentów. Przychodzenie na Eucharystię, spowiedź święta, o której będziemy mówić. Gdy my będziemy szczerze chcieli żyć sakramentami, to jak gdyby ta droga sama nam pokaże, jak w praktyce, w życiu codziennym to się powinno dziać. No, spowiedź jest najlepszym tego przykładem, gdzie mamy rachunek sumienia i sobie albo sami, albo przy pomocy różnych pomocy właśnie zadajemy te pytania, które nam wskazują dokładnie punkty konkretne w naszym życiu, które trzeba poprawić, albo które są dobre i możemy się ucieszyć, że tam jest okej w naszym życiu, że jest modlitwa, że jest dobre słowo w rodzinie i tak dalej, a że brakuje może, nie wiem, jakiejś no właśnie udział w Eucharystii niedzielnej czy innych rzeczy, to też rachunek sumienia nam w tym podpowiada. To taki wstęp. Cieszę się, że jesteście i że chcecie chwilę tutaj się właśnie jeszcze zatrzymać. Dzisiaj sakrament pokuty i pojednania, bo ostatnio wprowadziłem we styczniu, bo w lutym nie było katechezy, bo gdzieś przegapiłem ten termin. Niektórzy nawet pytali, czemu nie ma. Po prostu przegapiłem ten termin i nie przygotowałem. Ale było to internetowe takie spotkanie z tym małżeństwem. Kto przesłuchał, to myślę, że też wiele to dało na blogu. I dzisiaj kontynuujemy temat sakramentu pokuty. Mówiłem właśnie w styczniu, że trzeba pokazywać dzieciom, że sakrament pokuty i pojednania jest skuteczny w moim życiu i że to nie jest jakaś katorga, że ja muszę iść do spowiedzi, tylko że to jest spotkanie z Bogiem, który mi przebacza to, co jest we mnie słabe, to, co jest we mnie grzeszne, i to, że Bóg mi przebacza, to mnie umacnia i na co dzień pozwala mi podejmować nowe wysiłki i starania do tego, żeby moje życie chrześcijańskie, wiara, ale zwyczajne też życie ludzkie, ono było lepsze, piękniejsze, bardziej szczęśliwe, powiedzmy sobie. I fragment Słowa Bożego. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ewangelia według świętego Jana, 20 rozdział, 22-23 werset. Sakrament pokuty i pojednania nie jest wymysłem Kościoła, nie jest wymysłem księży, tylko jest danym nam darem od samego Pana Jezusa. Weźmijcie Ducha Świętego, powiedział do apostołów, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I podstawowym sposobem odpuszczania grzechów ciężkich jest sakrament pokuty i pojednania w Kościele. Są jeszcze sposoby, że tak powiem, niekonwencjonalne na wypadek śmierci. Takim niezwyczajnym sposobem odpuszczania grzechów na wypadek śmierci, gdy nie mam możliwości iść do spowiedzi, a grozi mi niebezpieczeństwo śmierci, jest żal doskonały za grzechy. Gdy sobie taki żal doskonały za grzechy wbudzę w przypadku niebezpieczeństwa śmierci, to on odpuszcza grzechy ciężkie. Jeśli niebezpieczeństwo śmierci ustanie, a ja przeżyję, to wtedy Kościół uczy, żeby iść do spowiedzi, te grzechy wyznać. Ale jeśli rzeczywiście ta śmierć mnie spotka, to ten żal za grzech wzbudzony w momencie śmierci, on odpuszcza grzechy ciężkie. Ale podstawowym sposobem odpuszczania grzechów ciężkich w Kościele jest sakrament pokuty i pojednania, więc o nim dzisiaj kilka słów. Żeby wiedzieć, po co iść do spowiedzi, to najpierw trzeba wiedzieć, co to jest grzech. I my z dziećmi o tym rozmawialiśmy na katechezie, już to było kilka, nawet chyba miesięcy, bo to było gdzieś w grudniu, kiedy rozpoczynaliśmy o spowiedzi katechezy. Co to jest grzech? Grzech to jest złamanie przykazania To jest taka podstawowa decyzja, definicja. Złamanie przykazania Bożego lub kościelnego jest okazanie nieposłuszeństwa Bogu, odmówieniem Bogu miłości, która mu się należy, bo jest Bogiem i Stwórcą. Grzech jest po prostu obrazą Boga. Gdy chcemy zdefiniować grzech, to jest trudne, ale podstawową definicją jest złamanie przykazania Bożego lub kościelnego. Mówię o grzechu ciężkim, ponieważ przykazania Boże i kościelne strzegą rzeczy ważnych w Kościele czy w naszej wierze. Więc grzech taki, z którym musimy iść do spowiedzi, grzech ciężki, to jest świadome, dobrowolne złamanie, przestąpienie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej. Świadome i dobrowolne, to jest ważne, wtedy jest grzech ciężki i w rzeczy ważnej. To są trzy podstawowe elementy, które trzeba, one muszą naraz zaistnieć, żeby była mowa o grzechu ciężkim, czyli takim, z którym musimy iść do spowiedzi. Bo może być rzecz ważna, może być popełniona dobrowolnie, ale ja nie wiem, że to jest grzech. Mogą być takie sytuacje. Na przykład ktoś, nie wiem, nie uświadomił sobie w swoim życiu, że w piątek obowiązuje post od mięsa, przykazanie kościelne. Więc on świadomie je mięso, dobrowolnie, nikt go do tego nie zmusza, w piątek je mięso, przestępuje przykazanie kościelne w rzeczy ważnej, tu przykazanie kościelne jest, ale robi to nieświadomie, więc nie ma grzechu ciężkiego. Dlatego taki grzech, bo grzechy ciężkie koniecznie w spowiedzi muszą być odpuszczone, natomiast grzechy lekkie zachęca się, żeby wyznawać w spowiedzi i to pomaga nam w formowaniu naszego sumienia. Natomiast po grzechu lekkim możemy przystąpić do Komunii Świętej i ona też gładzi te grzechy lekkie. Więc w spowiedzi wyznajemy grzechy ciężkie co do ilości i okoliczności obciążających. Natomiast nie mamy obowiązku wyznawania grzechów lekkich, ale do tego się zachęca bardzo, bo to pomaga formować sumienie. Może być sytuacja, kiedy popełniam dobrowolnie, to mówiłem, kiedy popełniam świadomie, czyli wiem, że co jest grzechem i w rzeczy ważnej grzech, ale nie dobrowolnie, bo ktoś mnie na przykład zmusza do grzechu. Przykład, jaki mi się rodzi, to na przykład jest taki, że dziecko na katechezie słyszy, że powinno być na niedzielnej Eucharystii, czyli wie, ma świadomość, że niebycie to jest grzech, ale i rzecz ważna, tak, czyli to jest drugi warunek, ale nie ma dobrowolności, bo rodzice nie idą, więc to dziecko samo przecież nie pójdzie, bo jest pod opieką rodziców. I wtedy dziecko nie ma grzechu ciężkiego, że nie idzie do kościoła w niedzielę, gdy rodzice go nie zaprowadzą. I teraz jeszcze trzecia rzecz, trzeci sposób, możliwość, że świadomie popełniam coś, wiem, że jest grzechem, dobrowolnie coś robię, ale nie jest to rzecz ważna. Czyli na przykład... Ja tutaj tak trochę już podaję taki przykład bardzo trywialny i śmieszny, ale nie mam innego na razie w głowie, że na przykład, nie wiem, no, zabicie na przykład muchy czy jakiegoś małego zwierzęcia, tak? No trudno uważać, żeby było grzechem ciężkim. Co innego, znęcanie się i tak dalej, prawda, z jakąś tam taką nienawiścią. Ale samo takie zwyczajne zabicie, no, mówię o materii, tak? Że trudno, żeby to było materią ciężką, z którą mogę mieć grzech ciężki. Więc świadomie, dobrowolnie robię jakieś zło, bo to jest jednak zło, zabicie bez sensu jakiegoś zwierzęcia, ale to nie jest materia ważna, tak ważna, żeby to było, mogło stać się grzechem ciężkim. Więc te trzy warunki, świadomie, dobrowolnie i w rzeczy ważnej, wtedy jest grzech ciężki. I wtedy musimy iść do spowiedzi. Dobrze, teraz duchowe skutki sakramentu pokuty i pojednania. Czyli po co? Już wiemy kiedy. Teraz po co iść do spowiedzi? Jakie są skutki? Co spowiedź sprawia? Po pierwsze, i to jest podstawowa rzeczywistość, dla której idziemy do spowiedzi, to jest chęć pojednania się z Bogiem. Bo grzech jest wystąpieniem przeciwko Bogu, więc ja zrywam moją relację z Bogiem przez grzech ciężki, bo grzech lekki nie zrywa, tylko nadrywa, osłabia relację z Bogiem, a grzech ciężki całkiem zrywa relację z Bogiem, tą zbawczą relację, bo nie zrywa całkowicie naszej relacji, tak, takiej, bym powiedział, trudne słowo, ontologicznej. Tak? Czyli my w grzechu ciężkim mamy możliwość kontaktowania się z Bogiem, bo On wyciąga do nas tą rękę. Natomiast nie mamy relacji zbawczej po grzechu ciężkim, bo my się odwróciliśmy od Boga. Czyli powiedzieliśmy Bogu w ważnej rzeczy, świadomie i dobrowolnie, nie chcę wypełniać Twojej woli. Więc grzech ciężki zrywa relację z Bogiem, a spowiedź ją odbudowuje. Odbudowuje. Mówimy, że w spowiedzi następuje pojednanie, które odbudowuje łaskę uświęcającą, czyli inaczej tą relację zbawczą moją z Bogiem, że Bóg może mnie zbawić po spowiedzi. To jest pojednanie z Bogiem. Drugi skutek, pojednanie z Kościołem. Trzeci skutek, no, pojednanie z Kościołem, czyli ze wspólnotą wierzących. Nie chodzi o to, że z budynkiem, tak? Tylko rozumiemy, pojednanie z Kościołem, ze wspólnotą, bo grzech, każdy grzech rani wspólnotę. Nawet ten popełniony w ukryciu. Bo dlaczego? Bo my jesteśmy członkami wspólnoty, skoro ja zostałem zraniony, czyli wspólnota została też osłabiona, bo i ja jestem słabszy, zraniony przez grzech. Kiedy ja naprawiam siebie, uzyskuję odpuszczenie grzechów, to i wspólnota staje się silniejsza. Mówię o tych grzechach ukrytych, a niektóre grzechy wprost ranią wspólnotę Kościoła. No, nie wiem, no, na przykład grzechy zgorszenia, tak? O których teraz dużo się mówi w Kościele. No to te grzechy wprost ranią wspólnotę. Osłabiają Kościół jako całość. Więc pojednanie z Kościołem też w spowiedzi następuje. Trzeci warunek, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne. Kara wieczna, to znaczy piekło po prostu. I spowiedź daruje nam karę wieczną. Czyli, że po spowiedzi nie grozi nam piekło. Ale Kościół uczy, i to jest nauka ważna, że darowana jest kara wieczna, ale nie kara doczesna. Kara doczesna to znaczy, inaczej można to wytłumaczyć jako skutki doczesne grzechu albo konsekwencje grzechu. Tak? Ja obraziłem mojego, nie wiem, kolegę w pracy i pójdę do spowiedzi, to ten kolega nie odobrazi się automatycznie. To obrażenie kolegi, że on jest na mnie obrażony, bo ja mu coś głupiego powiedziałem, to jest konsekwencja, skutek grzechu, kara doczesna poniekąd, tak to można nazwać. I tą karę doczesną musimy sami się z nią zmagać w tych relacjach międzyludzkich i w innych sytuacjach. Są też takie kary doczesne, które mogą być dotykać duchowych moich skutków. No na przykład karą doczesną, karą, no konsekwencją grzechu, to jest lepiej mówić. Kara to jest takie słowo, które źle jest dzisiaj przez nas rozumiane. Więc konsekwencją doczesną grzechu, na przykład nieprzychodzenia do kościoła w niedzielę, jest to, że moja wiara słabnie. Doczesna konsekwencja, tak? Doczesna to znaczy, że już teraz tutaj na ziemi moja wiara słabnie, gdy nie przychodzę w niedzielę do kościoła. I można takie kary doczesne zniwelować poprzez moje działanie i do tego Kościół zachęca i to się nazywa zadośćuczynienie. Wynagrodzenie za grzech inaczej. Czyli, że ja podejmuję jakieś działanie, które ma na celu uleczyć to, co grzech zniszczył w doczesnej rzeczywistości. Jednym z takich możliwości jest odzyskanie odpustów zupełnych właśnie. One mają za zadanie uleczyć to, co zostało przez grzech zniszczone w mojej duszy. W sensie doczesnym. Osłabienie wiary mogę uleczyć przez zyskanie odpustu zupełnego, bo czynię jakiś akt pobożności na przykład. Tak? Uczestnictwo w drodze krzyżowej Wielkim Poście i w ogóle w Drodze Krzyżowej uczestnictwo w takiej oficjalnie ustanowionej, jak w Kościele jest, gdzie była pobłogosławiona szczególnie te obrazy. Ono jest związane z odpustem zupełnym, czyli ja uczestniczę w Drodze Krzyżowej, czyli odbudowuję moją wiarę, jakby czynię jakiś akt pobożności, żeby to, co w mojej duszy zostało przez grzech zniszczone, żeby to zostało odbudowane. Więc to jest ta kara doczesna, czyli jeszcze raz, pojednanie z Bogiem, z Kościołem, darowanie kary wiecznej i przynajmniej częściowe darowanie kar doczesnych. Tłumaczyłem, dlaczego częściowe, nie wszystkie w stanie są być naprawione przez spowiedź. Pokój sumienia. I to jest często przez nas stawiane na pierwszym miejscu, że ja po spowiedzi się czuję dobrze i dlatego do niej chodzę. A jak się nie czuję dobrze po spowiedzi, to zaprzestaję chodzenia do spowiedzi. To nie jest właściwe postępowanie, bo jednym z elementów jest pokój sumienia i pogoda sumienia. Ale czasami to trwa wiele lat, żeby ten pokój sumienia i spokój wewnętrzny nastąpił. A my czasami traktujemy to zero-jedynkowo, że jeśli po spowiedzi nie mam pokoju sumienia, to znaczy, że ta spowiedź mi nie pomaga. Nie zawsze jest od razu po spowiedzi pokój. Czasami trzeba właśnie się z tymi doczesnymi konsekwencjami grzechu pozmagać trochę. Ale wiele osób daje takie świadectwo i odczuwa, że po spowiedzi jest pokój i pogoda sumienia. Pociecha duchowa, moglibyśmy tak dać, nazwać inaczej. I ostatni wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. Czyli ja po prostu jestem umacniany przez spowiedź. Dobrze, i teraz na koniec, powiedzmy, że na koniec, chociaż to nam chwilę jeszcze zajmie, 5 warunków spowiedzi, czyli 5 kroków, które Kościół bardzo takich konkretnych proponuje nam, jak dobrze przeżyć spowiedź. Bo mówiliśmy o Eucharystii w pierwszych naszych katechezach, tam w tym pierwszym półroczu, jak Eucharystię dobrze przeżywać. A teraz 5 warunków dobrej spowiedzi. To też, chyba na każdej katechezie o tym mówię, ale to rzeczywiście jest ważne. To wszystko też dla umocnienia waszego, ale też po to, żeby dzieci w tym później kształtować, prawda? Im to przekazywać waszym językiem, żeby to dzieci od was też usłyszały. Więc to znane są te warunki spowiedzi, ale właśnie, żeby się nam przypomniały i jakoś odświeżyły i żebyście mogli z dziećmi o tym porozmawiać, żeby się nie bać takich rozmów. Wiecie, to jest takie moje świadectwo, ale ja wiele rzeczy też. Tym bardziej, że jeszcze ciągle jestem dosyć młodym księdzem. Uczę się, jak z tym rozmawiać o różnych tematach z dziećmi. Tak? Jak rozmawiać o spowiedzi, o Eucharystii, jak prowadzę ministrantów. To wiele rzeczy się uczę. Czasami mam w sobie taki lęk, że nie potrafię tego właściwie wypowiedzieć, co bym chciał powiedzieć. I mam takie doświadczenie, że czasem muszę ze 3 razy próbować formułować moją myśl, żeby ona ostatecznie była tak jasno wypowiedziana. I rodzice też, myślę, mogą mieć taki lęk, że nie zawsze potrafią wypowiedzieć jasno swoje przekonania związane z wiarą. I czasami rezygnujemy z tego mówienia o wierze do dziecka, bo boimy się, że to będzie jakieś takie koślawe, nieprofesjonalne, może narazi nas na jakiś upadek autorytetu w oczach dziecka, że na przykład ono sobie pomyśli, że ta moja wiara nie jest taka jednak szczera, skoro ja nie umiem o tym powiedzieć dobrze. Ale to wcale nie jest prawda i tego nie należy się bać, tylko wręcz przeciwnie, trzeba starać się o tym mówić. Raz, drugi nie wyjdzie, ale za trzecim razem wyjdzie i wtedy to ma moc wielką, jak to dziecko właśnie usłyszy od rodziców o tym. Więc 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia. To jest jasne, co to jest rachunek sumienia. Pomagają nam w tym różne zbiory pytań w związku z przygotowaniem do spowiedzi w książeczkach, które mamy. Was, rodziców, zachęcam, żebyście nie korzystali z książeczek, które mają dzieci, bo tam są pytania dla dzieci, a nie dla rodziców. Więc warto sobie zakupić książeczkę dla małżonków na przykład. Są takie książki do modlitwy, modlitewniki, o tak to najlepiej powiedzieć, dla rodziców, modlitwy dla małżonków, albo przynajmniej dla osoby dorosłej modlitewnik. żeby te pytania w rachunku sumienia były adekwatne do mojej sytuacji duchowej. Bo na przykład nie będzie pytania w rachunku sumienia w książeczce do pierwszej komunii świętej, czy przekazywałem wiarę moim dzieciom, tak? Bo to jest książeczka dla dzieci, a nie dla rodziców. I wielu innych rzeczy tam nie będzie. Więc właściwy rachunek sumienia, to jest bardzo ważne, żeby dobrze się do spowiedzi przygotować. Żal za grzechy. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy ja w sobie wzbudzam pewien smutek z powodu popełnionego grzechu, bo uświadomiłem sobie w rachunku sumienia, że uczyniłem zło. I teraz ja chcę za to zło przeprosić Pana Boga. Czyli rachunek sumienia to jest bardziej jakieś takie zaangażowanie naszego rozumu i pamięci, a żal za grzechy to jest dołączenie jeszcze serca do tego, że ja jestem smutny z powodu tego, że popełniłem grzech. I wiemy, że są dwa rodzaje żalu. Tak się to rozróżnia, trochę sztucznie, ale się rozróżnia żal z powodu, żal niedoskonały, z powodu strachu przed karą, czyli idę do spowiedzi, żałuję za grzechy, dlatego że jednak chcę iść do nieba, a nie chcę żyć w grzechu ciężkim i mieć perspektywę piekła. Więc żal niedoskonały to jest z powodu strachu przed karą. A drugi żal, żal doskonały, to jest z powodu tego, że zraniłem Bożą miłość moim grzechem. Bóg mnie kocha, wydał za mnie swojego Syna, Jezus za mnie umarł, a ja pomimo tego i tak jestem nie do końca przekonany do tego, że Bóg mnie kocha i odrzucam Bożą wolę względem mnie. I to jest wtedy żal doskonały. Do ważności spowiedzi konieczny jest żal niedoskonały. Ale najlepiej jest, gdy sobie wzbudzamy żal doskonały przy spowiedzi. A jak już mówiłem, żal doskonały w przypadku niebezpieczeństwa śmierci odpuszcza grzechy ciężkie. Trzeci warunek, mocne postanowienie poprawy, czyli wiem, że popełniłem zło, jest mi smutno z tego powodu i teraz ja chcę to zmienić. No dlatego idę do spowiedzi, to jest pierwszy krok, ale czasami trzeba się poprawić już przed spowiedzią. Na przykład małżonkowie, czy powiedzmy przed małżeństwem mieszkają razem ze sobą, nie mają sakramentu małżeństwa, to w zasadzie wymaga się, żeby oni podjęli kroki związane z zaprzestaniem wspólnego mieszkania przed spowiedzią. No chyba, że przyjdzie do spowiedzi taki penitent i powie, że tak, ja już mam decyzję, jeszcze potrzebuję tydzień, dwa, nie będziemy mieszkać z sobą, no to wtedy może rzeczywiście uzyska rozgrzeszenie. Ale niektóre mocne postanowienia poprawy trzeba podjąć i kroki związane z zerwaniem z grzechem przed spowiedzią, żeby móc uzyskać rozgrzeszenie. Czyli po prostu chcę porzucić grzech. To musi być moja wola. I z niektórymi grzechami, szczególnie tymi właśnie ciężkimi, muszę chcieć zerwać. I muszę to pokazać w swoim życiu. Nie tylko takie marzenie, jakby to fajnie było, abstrakcyjne, tylko ja rzeczywiście muszę do tego dążyć. Czasami to jest proces. Na przykład, nie wiem, ktoś jest alkoholikiem, czyli zabija, popełnia grzech przeciwko piątemu przykazaniu, bo niszczy swój organizm i tak dalej. Też rodzinę czasem są te sytuacje, ale on przyjdzie do spowiedzi i otrzyma rozgrzeszenie, jeśli powie, że chce zerwać z grzechem, idzie na terapię, podejmuje różne kroki. Tak? Nie zerwał jeszcze ostatecznie, ale on już jest na drodze do zerwania z tym grzechem. Mocne postanowienie poprawy już się dzieje w jego życiu. I wtedy otrzyma rozgrzeszenie. Szczera spowiedź. To po pierwsze najprostsze to jest, że wyznaję wszystkie grzechy, które pamiętam od ostatniej spowiedzi. Ale tutaj wiąże się właśnie też te tematy związane z otrzymaniem lub nieotrzymaniem rozgrzeszenia. Tu jest dużo, by można o tym mówić, ale to, co najważniejsze chcę powiedzieć, że To nie jest tak, że ksiądz nie daje rozgrzeszenia, bo ktoś mu się nie spodobał, jakiś penitent. Źle mówił na przykład swoje grzechy, źle powiedział formułę spowiedzi i nie dostaje rozgrzeszenia. To oczywiście nie tak to działa, więc chcę podkreślić, że to nie jest jakiś widzimisię kapłana, tylko on, jego zadaniem jest osądzenie, taką też ma funkcję, osądzenie, czy ta osoba, która przychodzi do konfesjonału, jest rzeczywiście gotowa i czy w jej życiu już niejako się to dokonało, pojednanie z Bogiem. I teraz trudno spodziewać się, że kapłan udzieli rozgrzeszenia osobie, która przychodzi do spowiedzi, ale nie ma ochoty zerwać ze swoim grzechem. Mówię o tych grzechach takich ciężkich i poważnych, prawda? To jest niemożliwe, bo by utwierdzał ją w sytuacji grzechu. Że to, co robisz, możesz robić dalej, wystarczy, że przyjdziesz do spowiedzi. Nie, spowiedź musi być powiązana z życiem, że w twoim życiu musi się rzeczywiście odmienić coś, jeśli mówimy o grzechach ciężkich, ale o każdym grzechu tak naprawdę, każdego grzechu to dotyczy. Nie wiem, jestem, nie wiem, krzyczę na dzieci na przykład w domu bardzo dużo. Idę do spowiedzi z tym, wyznaję swój grzech taki. To nie jest tak, że przychodzę, wyznaję i mogę iść do Komunii Świętej i nic w swoim życiu nie zmieniam. Powinienem podjąć jakąś refleksję, jakiś przynajmniej jeden krok zrobić, żeby coś się zmieniło. Przynajmniej raz tego grzechu uniknąć. Tak? W tyle sobie znaleźć w sobie siły, żeby zacząć walkę z tym grzechem. To jest szczera spowiedź i właśnie temat rozgrzeszenia. Są bardzo trudne sytuacje i ciągle dyskusja się toczy o tym, kiedy właśnie jakby taka wśród Kościoła, nauczania Kościoła, kiedy można udzielać rozgrzeszenia, bo są różne nowe sytuacje, tak, przypadki, kiedy nie można udzielać rozgrzeszenia. Czasami jest tak i to nie jest... Może za dużo tutaj mówię o tych rzeczach, ale to nie jest dziwne, że czasami może się zdarzyć tak, że jedna osoba przyjdzie z tym samym grzechem i druga osoba przyjdzie z tym samym grzechem i jedna otrzyma rozgrzeszenie, a druga nie otrzyma rozgrzeszenia. Bo powodem jest właśnie to, czy ta osoba rozumie, że to jest sprawa poważna i że ona chce podjąć pracę nad sobą z tym grzechem, czy nie chce podjąć pracy nad tym grzechem. Więc to jest trudna sprawa i warto tutaj zaufać spowiednikowi, ponieważ w momencie, gdy się spowiadamy, działa też Duch Święty. Weźmijcie Ducha Świętego, powiedział Jezus, tak? Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I spowiednik działa też pod wpływem Ducha Świętego i tak jak on rozsądzi tę sprawę, tak to trzeba przyjąć. A jeśli się nie zgadzamy ze sądem spowiednika, to możemy o tym porozmawiać. Poza spowiedzią z innym kapłanem na przykład. Naszą wątpliwość przedstawić. To nie jest tak, że nie możemy o tym z nikim później porozmawiać, że nie otrzymałem rozgrzeszenia w takiej sytuacji, a wydaje mi się, że powinienem. Albo mogę iść do innego spowiednika i przedstawić swoją sytuację i zapytać, dlaczego nie otrzymałem rozgrzeszenia. Powiedzieć, że byłem u spowiedzi wcześniej, nie otrzymałem rozgrzeszenia. Jak ten drugi ksiądz to osądzi. To jest trudny temat. Pewnie tutaj wiele można by mówić o tym. Zadość uczynienie Bogu i bliźniemu. Pokuta. Czyli to, co trochę wspomniałem, że ja... Jeśli chcę, żeby spowiedź była owocna, bo ważna, będzie wtedy, kiedy szczerze wyznam swoje grzechy z żalem za grzechy. Wtedy będzie ważna. Ale nie zawsze ona będzie owocna. Czyli nie zawsze pojawią się dobre skutki w moim życiu. Chociażby ten pokój, chociażby jakieś pojednanie z bliźnim. Owocna spowiedź jest wtedy, kiedy ja podejmuję zadośćuczynienie za grzechy. czyli wynagrodzenie. To jest właśnie to przeproszenie kogoś, kogo obraziłem. Oddanie skradzionej rzeczy, to jest taki sztandarowy przykład. Ukradłem, więc muszę zadość uczynić, wynagrodzić, oddać albo dokładnie to, co ukradłem, albo równowartość, albo pomóc jakiemuś biednemu, czy instytucji, która pomaga biednym, wesprzeć instytucję jako równowartość tego, kogo skrzywdziłem, bo nie zawsze jesteśmy w stanie bezpośrednio tej osobie oddać coś, co ukradliśmy na przykład. Ale to zadośćuczynienie jest ważne, bo ono też jest warunkiem właśnie owocnej spowiedzi, dobrej, mówimy 5 warunków dobrej spowiedzi. Dobrze. Tutaj mam jeszcze, to przeczytam tylko punkty, bo tu już omawiałem o tym rozgrzeszeniu, ale przeszkody, które uniemożliwiają otrzymanie rozgrzeszenia. Brak woli do poprawy, to mówiłem, naprawienia wyrządzonego zła, unikania okazji do grzechu, czyli nie chce się poprawić. Penitent nie żałuje, czyli brak żalu za grzechy lub ma zatwardziałe serce. Czasem jest tak, że ktoś przychodzi do spowiedzi, mówi, że popełnił taki grzech, ale za niego nie żałuje. Czyli nie uważa w zasadzie tego za grzech. Wie, że powinien to powiedzieć, rozumowo to wie, ale to nie dzieje się w jego sercu. Zatwardziałe serce. Niegasnąca nienawiść w sercu, radykalny brak chęci poprawienia. Czujecie, że to jest wszystko w tym samym kluczu. Brak przygotowania do spowiedzi, czyli no, przychodzi człowiek po 10 latach do spowiedzi i mówi, że nie chodził do kościoła i przeklina. No, są takie czasem sytuacje, nie wiem, z marszu, na pogrzebie na przykład chce przyjąć komunię świętą ktoś i przychodzi do spowiedzi po 10 latach i dwa grzechy wymienia. No, spowiednik jest też tym, który dba o integralność spowiedzi, to się tak nazywa, czyli o to, żeby penitent rzeczywiście wypowiedział wszystkie grzechy, które jest w stanie sobie przypomnieć. To jest bardzo trudne też od strony spowiednika. Po to są te pytania, które czasem spowiednik zadaje, dopytując. My możemy myśleć, że ksiądz jest ciekawy i ciekawski, ale to nie o to chodzi. Jego zadaniem jest zadbanie o integralność spowiedzi, czyli żeby penitent powiedział rzeczywiście wszystkie grzechy, które jest w stanie sobie przypomnieć. Więc brak przygotowania do spowiedzi. Można w takiej sytuacji po 10 latach dwa grzechy wtedy poprosić, żeby ten człowiek odszedł na chwilę, żeby przynajmniej przez 15 minut, jak jest tam to kazanie na pogrzebie, żeby sobie przeanalizował swoje życie, a nie przychodzi z marszu. Ale to nie tak też powinno wyglądać, bo najlepiej po takich wielu latach, no to powinna być spowiedź nie w konfesjonale, w sensie jak jest kolejka, że inni czekają, tylko to powinna być spowiedź umówiona po dłuższym przygotowaniu. Zatajenie grzechu ciężkiego lub celowe umniejszanie winy, czyli że ja się usprawiedliwiam w konfesjonale. Konfesjonał nie jest od usprawiedliwiania się, tylko od oskarżania się. Dlatego nazywa się sakramentem pokuty, że to jest nieprzyjemne dla mnie. Pokuta to jest. Już samo wypowiadanie grzechów jest pewnym zadośćuczynieniem i wynagrodzeniem za grzechy. Zatajenie grzechu ciężkiego, no to jest oczywiste. Rozpacz lub wątpienie w łaskę przebaczenia, no to jest po prostu brak wiary, że Pan Bóg mi przebaczy. Takiej osobie też nie można udzielić rozgrzeszenia, bo do udzielenia rozgrzeszenia, tak samo jak do przyjęcia pierwszej komunii świętej, jest potrzebna wiara. Że dziecko musi wiedzieć, że przyjmuje hostię, w której jest Pan Jezus, a nie, że przyjmuje opłatek. Tak samo jest potrzebna wiara w spowiedzi, że idę do spowiedzi nie po to, żeby przyjąć komunię świętą, bo jeśli jest taka motywacja, to ona jest za mała, tylko idę do spowiedzi po to, żeby Bóg mi przebaczył grzechy, czego konsekwencją jest, że mogę przyjąć komunię świętą. Czyli wierzę, że Bóg mi przebacza grzechy w spowiedzi. Świadoma negacja lub wątpienie w prawdy wiary katolickiej, no to jest właśnie, że ktoś nie uważa czegoś za grzech. I nieznajomość podstawowych prawd wiary i obowiązków swojego stanu. To są już takie szczegółowe rzeczy, no ale jak ktoś nie zna podstawowych prawd wiary, czyli na przykład nie wie, kto to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, no to trudno mu udzielić rozgrzeszenia, prawda? Dobra. To są te rzeczy, na które dzisiaj przygotowałem. Zachęcam Was, żebyście porozmawiali z dziećmi o 5 warunkach spowiedzi w domu. Już ten czas się zbliża. Na blogu są daty związane z przygotowaniem tutaj w kościele do pierwszej Komunii Świętej próby, które będziemy podejmować, próbę liturgii, próbę spowiedzi, próbę śpiewu. Tam jest post na blogu opublikowany z tymi wszystkimi konkretnymi datami. Czy jakieś pytania z Waszej strony są na dzisiaj, na ten moment? Jeszcze czeka nas jedna katecheza w kwietniu. I już w maju, no już nie będzie katechezy, bo 13 jest Komunia Święta. 18 kwietnia chyba jest dla szkoły numer 5 pierwsza próba, a 28 kwietnia dla szkoły numer 11 pierwsza próba. Teraz jeszcze ogłoszę na blogu też składkę związaną z wystrojem kościoła, żeby były tak te kwiaty, które trzeba kupić do wystroju kościoła. Składkę związaną z kamerzystą i fotografem. I tam ci, którzy po prostu wpłacą, to tak jak do skarbników było, dobrze byłoby, żeby skarbnicy też taką listę robili. I ta lista jest równocześnie takim zadeklarowaniem się, że chcę właśnie otrzymać album ze zdjęciami i zdjęcia w formie cyfrowej oraz film. Można wziąć zdjęcia, nie brać filmu. Można brać film, nie brać zdjęć. Można brać film i zdjęcia, a można nie brać nic. Więc to jest dobrowolność. Tutaj nie ma jakiegoś obowiązku. Więc kwiaty, foto, wideo. I trzecia rzecz, na którą się trzeba będzie złożyć, to jest pamiątki pierwszej Komunii Świętej. Czyli takie obrazy, które dostają dzieci w Białym Tygodniu. To tam jest 19,50, to pewnie po 20 zł będziemy się składać. Jakoś tak ten Pan mi pisał, który to dla nas robi. I ostatnia rzecz, to jest też dobrowolna rzecz, to jest dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych dla parafii. Ja jeszcze porozmawiałem z ojcem proboszczem. On zazwyczaj jakiś konkretny cel wyznaczał, w co mogą się rodzice dzieci pierwszokomunijnych włączyć i, już tak powiem, tutaj dla parafii zdziałać, ufundować. Porozmawiam, jeśli on coś mi takiego podpowie, to napiszę konkretnie, co to będzie. Różne to są rzeczy, jakaś księga liturgiczna, czy szata liturgiczna, ornat jakiś. Coś, co właśnie jest potrzebne aktualnie, żeby to odnowić albo nowe kupić. I to też jest dobrowolna ofiara rodziców dzieci pierwszokomunijnych, więc kto ile uzna, tyle może taką ofiarę złożyć. To tyle z tych składek. Jeszcze raz podsumuję. Wystrój kościoła, foto, wideo, pamiątki komunijne i dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych. To ogłoszę też, dokładnie napiszę na blogu. Czy jeszcze jakieś pytania? Chyba wszystko powiedziałem. Szatki, to kto tam nie odebrał, to też do pani Krawcowej. Można zadzwonić. I wszystko resztę mamy już ustalone, co do komunii potrzeba. Przygotowanie duchowe też jest w trakcie. Te nasze katechezy są duchowym przygotowaniem, mszy święte i katecheza. Teraz będziemy części mszy świętej na katechezie omawiać. Dobrze, nie trzymam dłużej. Dziękuję. Pomódlmy się na koniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.